Witamy w studiu Radia Łódź profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowaną Agnieszkę Soszyńską-Maj z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Będziemy rozmawiać o przemocy i seksie zaklętych w bursztynie. Prawda? Brzmi znakomicie.
No tak trochę medialnie bym powiedziała.
No właśnie, czyli co? Ustalimy może, jak się zmieniały obyczaje godowe owadów w czasie milionów lat, bo tym się pani właśnie zajmuje. Tak. Jak to się w ogóle dzieje, że pani tak spogląda do tych bursztynów i analizuje różne owady, które tam są w środku? Jak to się zaczęło, proszę mi powiedzieć.
Jak zaczęła się moja praca z bursztynami? Zaczęła się po pierwsze od zainteresowań owadami, które od dzieciństwa zawsze mi towarzyszyły. I różnymi aspektami w ogóle biologii.
To od razu muszę dopytać, nie bała się pani owadów jako dziecko?
Nie bałam się, ale też się wychowałam w specyficznej rodzinie, gdzie właściwie wszyscy się w jakiś sposób zajmowali przyrodą, biologią i mój ojciec owadami. W związku z czym od dzieciństwa byłam wdrożona i to raczej ja innych ludzi próbowałam jako dziecko namówić do tego, żeby się nie bali owadów. Aha. I nie bali się przyrody, więc przesiąkłam od dzieciństwa. Chociaż nie sądziłam w sumie ostatecznym rozrachunku, że zostanę biologiem. No po prostu od dzieciństwa przesiąkłam takim zainteresowaniem i poszłam na biologię i okazało się, że jednak te owady najbardziej mnie interesują z wszystkich dziedzin biologii, przyrody. Ale na początku zajmowałam się trochę innymi aspektami związanymi z owadami. Zajmowałam się w ogóle fauną naśnieżną, zimową. I na początku to bardziej takie moje zainteresowania szły w tym kierunku. Natomiast w którymś momencie swojego życia jakoś tak zaciekawiły mnie te bursztyny, inkluzje. A równocześnie też bardzo zawsze właściwie lubiłam najbardziej i ciekawiły mnie taka grupa owadów, rząd owadów, który nazywa się wojsiłki. I one są w zasadzie współcześnie takim w sumie bardzo małą grupą, którą właściwie trudno się jakoś specjalnie zajmować i na ich temat za dużo badań prowadzić. Natomiast właśnie okazuje się, że one były kiedyś, były bardzo... W dawnych czasach były bardziej różnorodne, bardzo liczne i w ten sposób weszłam w paleoentomologię, czyli zaczęłam się zajmować kopalnymi owadami, właśnie tą grupą wojsiłek, tych owadów w odciskach kopalnych i w bursztynach właśnie.
No to dobrze, to musimy sobie co nieco o tych wojsiłkach powiedzieć, czyli one jeszcze dzisiaj występują, tylko rzadko.
One są częste i myślę, że każdy z nas je spotkał
na swojej drodze,
w swoim ogródku, a czasami na samochodzie, na oknie, na pewno na łące, wszędzie. Bardzo, takie bardzo, bardzo charakterystyczne, bo mają takie dość duże, mają skrzydła takie plamiaste, natomiast bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że u samców jest odwłok do góry zagięty, trochę wyglądający jak taki, jak u skorpiona, jak zakończenie skorpiona, a jeszcze oprócz tego twarz, bo to też się tak nazywa u owadów, twarz, głowa jest wydłużona w taki ryjek. No i jestem przekonana, że każdy, kto zobaczy takie zdjęcie, to powie, a tak, kiedyś widziałem takiego owada. I my w Polsce mamy takich 10 gatunków owadów z tej grupy i faktycznie na świecie są tak zwaną grupą reliktową, to znaczy taką, która kiedyś 100-200 milionów lat temu była bardzo różnorodna, natomiast współcześnie jak gdyby ta fauna jest taka reliktowa, wyginęła i tylko część tej grupy współcześnie żyje. No ale dzięki temu wpływ kopalnych właśnie tych badaniach jest tutaj duże pole do popisu dla badań kopalnych.
No i niektóre osobniki zachowały się w bursztynach i możemy zobaczyć dzięki temu, jak się zmieniały.
Tak, niektóre osobniki się zachowały w bursztynach. Jest to szczególnie cenne znalezisko, dlatego że w bursztynie właściwie uzyskujemy takiego osobnika, który 100 milionów lat temu utknął w takiej pułapce żywicowej. Przetrwał 100 milionów, a my możemy na niego patrzeć, badać go, obrysowywać z dokładnością niemalże taką, jakbyśmy wczoraj takiego owada złapali, więc to jest coś niesamowitego.
Tak, bo żywica to jest w ogóle bardzo wdzięczny materiał do tego, żeby przechowywać, prawda?
no okazuje się, że właśnie to jest, no jeśli chodzi o naukowców, o takie badania właśnie paleontologiczne, no to to jest coś w ogóle, nie równa się praktycznie z niczym, dlatego że faktycznie taka żywica no jest taką prawdziwą pułapką i zamyka nam organizmy, no oczywiście do pewnej wielkości, no wszystkich nie możemy dinozaurów za bardzo w niej oglądać.
Nie zmieściły się.
Chociaż jakieś drobne kręgowce też się trafiają. I możemy je faktycznie zobaczyć jak żywe. Także jest to niesamowity preparat, bym tak to powiedziała. Taki preparat prawdziwy, naukowy, bardzo cenny.
No dobrze. I czego możemy się o tych wojsiłkach dowiedzieć dzięki tym pracom z bursztynami?
Zaczęłam porównywać, analizować to, co wiemy współcześnie o wojsiłkach, o ich bardzo ciekawych i skomplikowanych zachowaniach, obyczajach, za którymi stoją modyfikacje budowy u samców szczególnie. I dzięki uzyskaniu już pewnej jakiegoś zbioru tych wojsiłek w bursztynie, różnych bursztynach o różnym wieku, zaczęłam porównywać... odnosić te szczegóły budowy do tego, co jest współcześnie i na tej podstawie spróbować wysnuć jakieś wnioski o tym, jak te obyczaje godowe, o których wiemy współcześnie, mogły wyglądać właśnie 100 milionów albo 40 milionów lat temu. Jak to się mogło zmieniać, jak to mogło wyglądać.
No i okazało się, że wojsiłki mają bardzo ciekawe zachowania godowe i na przykład używają przemocy.
Tak, jest przemoc w przyrodzie w ogóle jest dość częsta. Przemoc samców wobec samic zdarza się dość często, no dlatego, że tam bardziej jakby, no tutaj te obyczaje godowe są bardziej nakierowane na sukces prokreacyjny, na rozprzestrzenienie jak największej liczby swoich genów, jak największej swojego materiału genetycznego, w związku z czym tutaj nie ma sentymentów, szczególnie wśród owadów, po prostu no czasami nawet są naprawdę bardzo takie opresyjne zachowania. Tutaj w przypadku wojsiłek akurat te obyczaje są bardzo takie złożone, jest takie szerokie spektrum, szeroki wachlarz tych obyczajów, bo mogą być od takich łagodniejszych, gdzie samiec oferuje prezent samicy, zachęcając, żeby właśnie wybrała jego, bo on przyniósł fajny prezent w postaci zdobyczy, którą znalazł i dla jej oferuje. Ona może się pożywić, dzięki temu się też wzmocni.
Prezent w postaci jedzenia.
Tak, tak. I ona dzięki temu wybiera tego samca, zaczyna jeść, on wtedy przystępuje do kopulacji. To trwa jakiś czas, dzięki czemu ten samiec ma większą pewność może nie ma nigdy, ale takie większą prawdopodobieństwo, że jego materiał genetyczny zostanie faktycznie przekazany następnemu pokoleniu. Ale niektóre te wojsiłki wykształciły trochę inny mechanizm. To znaczy zamiast oferować prezent, chwytają tą samicę w taki sposób, żeby nie mogła się wyrwać i przymuszają ją właśnie do takiej też dłuższej kopulacji. No i a czasami się zdarzają takie zachowania coś pomiędzy, tak? I prezent, i trochę takiego przytrzymania i tej przemocy. Więc tak się dzieje współcześnie i to jest udokumentowane badaniami, zdjęciami, doświadczeniami, więc wiemy, że tak jest. I za tym idą pewne adaptacje w budowie ciała u tych samców, które powodują, że właśnie mogą robić takie... w ten sposób postępować, przymuszać te samice do kopulacji.
I to wszystko pani była w stanie wyczytać z tych zachowanych w bursztynie owadów?
Jak przeanalizowałam pewną grupę tych inkluzji, bo tak to się nazywa inkluzje, czyli owady zachowane właśnie, czy owady, nie tylko jakieś elementy zachowane w tej żywicy kopalnej, one były tak dobrze zachowane, że naprawdę to się nie chce wierzyć komuś, kto może tego wcześniej nie widział, ale no można, znaczy oczywiście różne są te inkluzje, ale jak się ma szczęście, to można wyczytać naprawdę no najdrobniejsze elementy budowy, zobaczyć w takim trójwymiarze, bo to jest ta żywica, to jest taka trójwymiarowa pułapka i możemy właściwie dokładnie przeanalizować tą budowę odwłoka, która akurat w przypadku właśnie tych samców wojsiłek jest bardzo taka czytelna i wiemy co do czego służy i można porównać z tymi współczesnymi. W związku z czym możemy wnioskować, bo jest taka zasada tak zwana zasada aktualizmu, czyli to, co wiemy współcześnie, jest największe prawdopodobieństwo, że tak samo było w przeszłości. Odnosimy to, że ta sama rzecz funkcjonowała w ten sam sposób, miała ten sam mechanizm działania, ten sam powód, dla którego funkcjonowania, zasadę funkcjonowania. W związku z czym, jak odniesiemy to, co wyczytaliśmy z bursztynów, do tego, co jest współcześnie, to można wnioskować, że właśnie w przeszłości też takiego typu zachowania były. I zobaczyć, które zachowania były najpierw wyewoluowały, które wyewoluowały później, a które nie przetrwały, bo okazały się być takim trochę taką ewolucyjną, ślepą ścieżką ewolucji, które się okazały jednak niesprzyjające dla rozprzestrzenienia tej puli genów.
Czyli do tych wszystkich informacji dochodzimy na podstawie właściwie budowy tych owadów.
Tak, na podstawie budowy owadów, które właśnie znamy ich wiek, że wiemy, że to są owady, które zostały zamknięte w bursztynie w Żywicy 100 milionów lat temu, te były zamknięte powiedzmy 40 milionów lat temu, bo to z bursztynu bałtyckiego, no a takie mamy współcześnie. I teraz analizując takie właśnie te skamieniałości, możemy prześledzić tą drogę ewolucji. Zresztą tak samo nie tylko w bursztynach, bo też i w odciskach innych, odciskach skał, w skałach również tak można robić, natomiast no z mniejszą dokładnością.
Ale tutaj już nie mamy tej trójwymiarowości,
no nie mamy,
prawda?
Nie, to no są właśnie w ogóle niebo do ziemi, to jeśli chodzi o badania paleontologiczne, to zupełnie innej jakości materiał i no nieporównywalna jakość i jakby nośnik informacji jest nieporównywalny.
Czyli co, te wojsiłki trochę się zmieniły. Mówiliśmy, że te organy służące do chwytania, unieruchamiania samicy, zmuszania do kopulacji, te organy były jakoś tak mocno
rozwinięte.
I teraz to się, rozumiem, zmieniło, tak? One już nie są aż takie przemocowe.
Znaczy, zgodnie z tym, co obecnie wiemy, dlatego że też tak naprawdę pewne rzeczy mogą się zmieniać wraz z nowymi jakimiś znaleziskami, może to wzbogaca naszą wiedzę i mogą się jakieś nowe informacje pojawić. Na dzień dzisiejszy nasza wiedza pozwala nam na wysnucie takich wniosków, że pierwotnie, że ta strategia polegająca na tym, że samiec samicy daje prezent, tak zwany, bo to się tak nazywa nawet w biologii, w ekologii, prezent ślubny, który służy do tego, żeby zachęcić, przekonać samicę do wybrania akurat tego samca, że to już było bardzo, znaczy najwcześniej jakie mamy informacje, to takie zachowania były obecne. Natomiast taka przemoc, za którą szło najprawdopodobniej już nie dawanie prezentu, dlatego że jeżeli już samiec zainwestował aż w taki ekwipunek w postaci takiego, wykształcił się aż taki opresyjny układ zachowania i tej budowy, no to z pewnością współcześnie już takie samce nie dają prezentów. W związku z czym okazuje się, że w bursztynie bałtyckim, który ma 40 milionów lat, te organy, które chwytają samice, były rozwinięte znacznie bardziej niż teraz. Składały się z takich dwóch długich wyrostków, które jak penseta tak chwytały te skrzydła samicy, wręcz jeszcze posiadały różne takie ząbki, które prawdopodobnie też wręcz mogły to uszkadzać skrzydła samicy. No i taka samica praktycznie nie miała szansy na wyrwanie się i najprawdopodobniej wtedy właśnie odbywała się kopulacja.
Czy one w ogóle miały szansę przetrwać po
no, złożyć
takiej
jaja.
Opresyjnej kopulacji?
No, złożyć jaja. No, nastąpiło zapłodnienie jaj. Samica złożyła zapłodnione jaja, a potem to już jakby no, spełniła swoją funkcję, tak? Natomiast okazuje się, że ponieważ takie zachowania nie przetrwały do współczesnych czasów, współcześnie takich nie znamy aż tak mocnych, opresyjnych zachowań, no i najprawdopodobniej to jednak ewolucyjnie nie było korzystne. Jednak te samice widocznie, zbyt wielka była presja na te samice, one być może tego jednak, no to nie było dla nich korzystne. Też nie wykluczamy takiej hipotezy, że samce, ten bardzo rozwinięty, mocno narząd był też dla nich takim utrudnieniem. Trudniej im było, nie wiem, uciekać przed drapieżnikami, być może się zaczepiały o rośliny i to też mogło być dla nich niekorzystne. I takie ewolucyjne doświadczenie skończyło się jednak fiaskiem i nie przetrwały takie aż tak właśnie opresyjne zachowania.
No i okazało się, jak to w życiu, że prezenty sprawdzają się pewnie lepiej. A jeśli chodzi o te prezenty, właściwie o ten pokarm, to pojawia się też ślina, tak?
Tak. U jednych, bo to jest albo. Najczęściej samiec znajduje jakiegoś martwego, innego owada, bądź jakiegoś słabego, bo one te wysiłki nie polują. One raczej znajdują jakieś właśnie martwe, czy osłabione jakieś bezkręgowca, czy najczęściej owada. Bądź też mogą też wykradać z sieci pajęczej ofiarę, na przykład, która została przez pająka w sieci się zaplątała, także też jest takie są znane sytuacje. Albo mają niektóre gatunki bardzo mocno rozwinięte gruczoły ślinowe i oferują taką odżywczą wydzielinę z gruczołów ślinowych, którą też samica się może pożywiać. I nawet jest przykład takiego na kompletnie odwrotny, przeciwnym biegunie tej opresyjności, takiego najłagodniejszego kopulacji, kiedy samiec w ogóle nie ma absolutnie śladu po żadnych wyrostkach, które gdzieś tam łapią samicę, natomiast łączy się z tą samicą na cały ten czas kopulacji w taką literkę O, mówi się tak o takiej literce, formują taką literkę O i przez cały czas ją karmi wydzieliną swoich gruczołów ślinowych, i tak długo jak ją karmi, tak długo ona z nim jest tam połączona w tą literkę O, no i wtedy przez cały ten czas może następować przekazanie nasienia i następować zaplemnienie. Także takie zupełnie odwrotne, drugi biegun, tak? Zero jakiejkolwiek przemocy. Ale to też jest jakiś tam wyjątek. Najczęściej to są właśnie oferowane prezenty w postaci tych innych bezkręgowców, albo takiego po prostu takiej grudki śliny wydzielonej na liść, gdzie sami
taka
do której...
odżywka, można powiedzieć, prawda? No dzisiaj byśmy wiedzieli, że...
No taki pakiecik, który po prostu też samice przyciąga, tak?
A jeśli chodzi o inne grupy owadów, to też one mają takie pomysły na takie, no właśnie, opresyjne obyczaje godowe?
To znaczy zdarzają się i są owady, które zarówno oferują inne, ale to jest mała grupa, które oferują jakieś prezenty ślubne. Są też takie muchy z rodziny wujkowatych, które właśnie samce przynoszą samicy. Tutaj już upolowanego małego owada i samica decyduje się właśnie przyjąć ten prezent. Ale są również nawet taki bardzo najbardziej chyba... bo to się nazywa nawet nieopresyjny, tylko przemocowy taki system kopulacji, występuje u pluskwy domowej, gdzie samiec wręcz uszkadza ciało samicy kopulacją w taki sposób, że przebija jej ciało w losowo wybranym miejscu i tam następuje przedziurawienie tej powłoki i tam przekazanie tego nasienia. No i pluskwa przetrwała jako gatunek i to się dzieje, okazuje się, że się świetnie goją te rany i że jest bardzo się rozmnaża licznie. W związku z czym takie sytuacje się okazuje.
Oczywiście te sytuacje różne przemocowe to idą w dwie strony, bo mamy też modliszkę na przykład, prawda, gdzie to ona decyduje, jak ta kopulacja ma wyglądać.
To znaczy tutaj akurat samica, co też jest częste, wykorzystuje samca właśnie do przekazania materiału genetycznego, a następnie traktuje go jako po prostu już taką, no, że musi się wzmocnić, odżywić ze względu na to, że to ona jest matką, ona produkuje te jaja, ona musi złożyć je jeszcze przez jakiś czas z nimi, najczęściej gdzieś tam pochodzić, znaleźć miejsce, w związku z czym samiec tutaj często może stanowić jej pożywienie, chociaż wbrew pozorom nie zdarza się to tak często. Samce mają pewne specyficzne też takie przystosowania do tego, żeby tak się zachowywać, żeby nie prowokować tej samicy, żeby ona ich nie zaatakowała. Więc tutaj też w dwie strony idą te przystosowania za każdym razem. Samice próbują tutaj upolować, a samce, że jak najlepiej wyjść cało z tej całej sytuacji.
Jeżeli chodzi o bursztyny, wróćmy jeszcze do tych bursztynów, to podejrzewam, że to, co pani może wyczytać z tych bursztynów, a te bursztyny, dodajmy, to czasem pochodzą także sprzed 100 milionów lat na przykład, z takim bursztynem też pani ma do czynienia, to rozumiem, że nie tylko obyczaje godowe możemy z nich wyczytać, ale sporo innych informacji.
Oczywiście, obyczaje godowe to jest akurat taki temat moich ostatnich badań, które opublikowałam. Natomiast no, z bursztynów praktycznie jesteśmy bardzo dużo w stanie wyczytać, no bo budowa ciała, różne interakcje ze środowiskiem, czy z innymi zwierzętami, z innymi owadami, czy z innymi, pasożytnictwo, symbioza, kopulacja, zdarza się para podczas kopulacji zatopiona, zdarza się właśnie pasożyt tkwiący w ciele, zdarzają się roztocza, które są przyczepione do żywiciela, na którym się przemieszczają. No, bardzo różne są możliwości, no zależy czy, co kto kogo interesuje, ale bardzo dużo rzeczy faktycznie możemy z tych bursztynów wyczytać.